Powstanie kilka tysięcy nowych lokali wyborczych. Przewidują to przepisy uchwalone przez Sejm. Obwody do głosowania mają obejmować od 200 mieszkańców, a nie jak obecnie od 500. Między innymi o tym będziemy rozmawiać dziś w Grach Politycznych. Michał Buraczewski, zapraszam. A w studiu gościmy wiceministra edukacji Dariusza Piątkowskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry,
witam państwa.
I posła Stefana Krajewskiego z Koalicji Polskiej PSL. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
Zaczniemy jednak od bardzo smutnej informacji, która dotarła do nas wczoraj. W wypadku na trasie S8 pod Jerzewem zginęły 3 osoby. Wśród nich był szef struktur PSL w powiecie łomżyńskim Tomasz Jakacki. Głos oddaję Stefanowi Krajewskiemu.
Wczoraj w godzinach porannych dotarła do mnie tragiczna informacja o tym, że 3 moich kolegów zginęło w wypadku samochodowym. Oczywiście na początku było to takie niepotwierdzone. Nie były to potwierdzone informacje. Z każdą minutą okazywało się, że jednak chodzi o te osoby. Wśród nich jako pasażer prezes struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego w powiecie łomżyńskim Tomasz Jakacki, radny gminy Śniadowo. Duży rolnik, dobry rolnik, od lat rozwijał swoją produkcję. Też mąż, ojciec, także też między to o nim dużo mówię, bo jest moim bliskim współpracownikiem, ale też chcę z tego miejsca złożyć wyrazy współczucia, kondolencje rodzinie, bliskim, pozostałych osób, które też jeden osierocił dzieci, zostawił żonę, jeden też zostawił rodzinę, tak, był kawalerem, ale też najbliższa rodzina to jest dla każdego sytuacja nie do wyobrażenia. Zdarzają się różne zdarzenia, wypadki, ale pewnie nie dotyka to tak nas, jak tych ludzi nie znamy, nie. No, każda informacja tego typu jest tragiczna dla wielu osób, a tym bardziej boli, jeżeli się zna, spotyka tych ludzi.
Słowo od ministra Dariusza Piątkowskiego.
Oczywiście przyłączam się do tych kondolencji. To zawsze tragedia, kiedy odchodzi ktoś bliski, zwłaszcza jeżeli jest to osoba młoda. No a ten wypadek to także ostrzeżenie dla nas wszystkich, którzy korzystamy z samochodów. Nawet jeżeli są nowoczesne, bezpieczne drogi, to także konieczne jest bezpieczne zachowanie na drodze, wypoczęcie przed podróżą, a więc to przy okazji apel do nas wszystkich, żebyśmy z rozumem korzystali ze środków komunikacji.
Dziękuję, też przekażę kondolencje najbliższym.
Składamy wyrazy głębokiego współczucia wszystkim bliskim ofiar wypadku pod Jerzewem, a teraz przechodzimy do polityki. Sejm uchwalił zmiany w kodeksie wyborczym. Autorzy projektu wskazują, że nowe przepisy mają być profrekwencyjne. Obwody do głosowania mają obejmować od 200 mieszkańców, a nie jak obecnie od 500. Dlaczego Polskie Stronnictwo Ludowe było przeciwko tej nowelizacji?
Od początku mówiliśmy o tym, że chcemy złożyć poprawki, chociażby to, żeby te zmiany obowiązywały od przyszłych wyborów, że za krótki czas jest na wprowadzanie zmian, ale też nasza poprawka chociażby dotycząca głosowania przez internet, bo widzimy, jak ten internet się rozwija, jak wiele chociażby... Prosty przykład, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przechodzi się do składania wszystkich wniosków przez internet i jeżeli to ma być działanie profrekwencyjne, no to tym, którym trzeba pomóc, żeby dojechali do lokali, tym, którzy nie mogą, nie mają własnego transportu, nie mogą dotrzeć, trzeba pomóc. To tak samo, żebyśmy rozszerzyli, zwłaszcza o ludzi młodych, którzy często też niekoniecznie wybiorą się na wybory, a zagłosowywaliby w domu, gdyby mieli do tego takie możliwości. No, oczywiście teraz czekamy na to, co przyjmie Senat. Te poprawki senackie wrócą do Sejmu. No i dalej oczywiście wszystko w rękach pana prezydenta.
A jeżeli chodzi o utworzenie lokali wyborczych właśnie w mniejszych obwodach, to nie jest to rozwiązanie profrekwencyjne?
Pewnie jest, ale tak jak mówiliśmy o ujęciu całościowym, natomiast też No ja mam takie obserwacje własne, że jednak ktoś, kto chciał mocno wziąć udział w tych wyborach, a kandydowałem niejednokrotnie, to rozwiązanie znalazł, bo przecież dzieci, sąsiedzi często podwozili do lokali wyborczych. Na wsi no przeważnie to jest tak i to myślę, że pan minister też to potwierdzi, że to jest akt głosowania zawsze przeważnie jest połączony z niedzielnym pójściem, uczestnictwem mszy świętej. Wszyscy wybierają się do kościoła, później po kościele jadą zagłosować i tam w tych miejscach, gdzie te lokale były mocno oddalone, czy nie można było do nich dotrzeć, no pewnie te zmiany są potrzebne i to też nie można powiedzieć, że to wszystko tylko zaszkodzi tym wyborom, bo też tak do końca nie jest. Ale tutaj akurat w tym przypadku zagłosowaliśmy ze względu na brak tych poprawek przeciw.
Czyli to, dlaczego nie poparliście ustawy tworzącej nowe lokale wyborcze, jest głównie to, że nie przyjęto poprawek PSL-u.
Tak, dokładnie tak, bo też jako PSL nie mówimy, że tu ma dojść do jakichś nieprawidłowości wielkich, bo to też od lat jest możliwość, żeby ci mężowie zaufania w tej chwili zgodnie z tym projektem mają mieć wypłaconą dietę, tak? Natomiast ci, którzy chcieli przyjrzeć się całemu procesowi głosowania, jak to wygląda, mogli jako mężowie zaufania pracować. Do komisji wyborczych też zgłaszają różne komitety swoich kandydatów, także a kwestia liczenia głosów później po wyborach, już w wieczór wyborczy, no to jest duża tutaj rola przewodniczącego, bo zawsze można to sprawdzić, zawsze można liczyć to komisyjnie, nie ma problemu. Czasem lepiej nawet było zrobić, żeby ten protokół już najpierw z komisji, później do tych obwodów gminnych przekazując, tak do komisji gminnych tak przekazując, żeby one były dobrze zrobione, żeby było wszystko policzone, bo jak nie, no to ci członkowie komisji jeszcze byli wzywani później z domu do poprawek. To liczenie zamiast skończyć się około północy, jak to czasem bywało, trwało do rana czy dłużej, bo trzeba było dobry, właściwy protokół przesłać.
Jednak jak pokazują wyniki, przynajmniej z ostatnich wyborów w 2019 roku, to wtedy frekwencja na wsi była niższa o prawie 8%. Wydaje mi się, że znaczna część elektoratu Polskiego Stronnictwa Ludowego mieszka na wsi i w związku z tym PSL było przeciwko temu, żeby ci ludzie ze wsi mieli łatwiej głosować?
Tak jak mówię, w tym kształcie mam nadzieję, że nasze te poprawki też będą uwzględnione przy pracy Senatu i wtedy będziemy mogli głosować oczywiście już nie za całością, ale za tymi poprawkami, które jeszcze mogą być przyjęte.
A nie podziela pan zarzutów opozycji dotyczących tempa przyjmowania tej ustawy?
No, powiedziałem na początku, że myśmy proponowali, żeby te zmiany weszły od przyszłych wyborów i wtedy by było pewnie łatwiej wszystkim przyjąć te zmiany. No tutaj Prawo i Sprawiedliwość tak zdecydowało, jak zdecydowało. Mają całe szczęście większość póki co i mogą każdą sobie ustawę przyjąć w Sejmie. Tak? To nie muszą.
Ładne kilka lat.
Znaczy, nie muszą.
Doceniam po pierwsze
prosić.
To, że ustami pana prezesa, pana posła PSL jednak widzi pozytywne rozwiązania w tych zmianach w ordynacji wyborczej, bo to są zmiany pozytywne dla całego systemu demokratycznego i dla wyborców. Pan redaktor wspomniał o tym, że frekwencja na wsi jest niższa i to jest nieukrywalny fakt. Statystyki wyraźnie pokazują, że różnice między dużymi aglomeracjami a terenami wiejskimi potrafią sięgać nawet kilkudziesięciu procent. Z tego, co pamiętam, skrajne wyniki, jeśli chodzi o frekwencję w naszym województwie, wahają się od 20 kilku do ponad 60%. Mamy więc prawie 40% różnicę między najsłabiej głosującymi obwodami, a tymi, gdzie frekwencja jest najwyższa. Wydaje się, i to pan redaktor potwierdził, statystycznie dużo rzadziej głosują mieszkańcy terenów wiejskich. Być może jednym z powodów jest trudność dotarcia do lokalu wyborczego, który jest oddalony często kilka kilometrów. Nie wszyscy mają swoje środki transportu. Stąd uznaliśmy, że warto tworzyć także lokale wyborcze w tych mniejszych miejscowościach poniżej 500 mieszkańców. Dzięki temu pojawi się w skali całego kraju ponad 6 tysięcy dodatkowych komisji obwodowych i lokali wyborczych. Oferujemy także dowóz dla osób starszych, bo tam jest największe wykluczenie komunikacyjne. Młodsi rzeczywiście sobie radzą, większość ma już samochody, ale nie wszystkie osoby starsze, zwłaszcza tu u nas na ścianie wschodniej, widać jest to wyraźnie. Te osoby więc będą mogły udzielić poparcia tym partiom, tym kandydatom, którzy z ich punktu widzenia będą najlepiej reprezentowali ich interesy. I chcemy także uniknąć jakichkolwiek wątpliwości dotyczących samego sposobu liczenia głosów, bo tu uwag z poprzednich wyborów było zdecydowanie najwięcej. Tu najwięcej zdarzało się protestów i wydaje się, że sytuacja, w której cała komisja wyborcza będzie przeliczała wszystkie głosy, po pierwsze uniknie się pomyłek, a po drugie ewentualnych manipulacji pojedynczych członków komisji. Także członkowie komisji oraz mężowie zaufania będą mogli nagrywać proces głosowania. Oczywiście poza tym momentem, kiedy ktoś oddaje głos, tak aby nie ujawniać jego sposób oddania głosu, ale sam przebieg głosowania i potem liczenia głosów może być nagrywany, bo tu były różne interpretacje sądów. I oczywiście te nagrania powinny być ewentualnie wykorzystywane tylko i wyłącznie w sytuacji, gdyby były składane protesty wyborcze, było coś niejasnego, to wtedy tego typu nagrania może pomóc wyjaśnić, czy zarzuty, które by się pojawiały odnośnie sposobu liczenia głosu, przebiegu głosowania w danej komisji wyborczej, mają jakiekolwiek uzasadnienie, czy nie. No i ten element, o którym pan poseł już wspominał, dotąd mężowie zaufania pro publico bono społecznie uczestniczyli, przypatrywali się pracy komisji wyborczych. Teraz uznaliśmy, że warto dać im przynajmniej połowę stawki tej, którą mają członkowie komisji wyborczej. Taki mąż zaufania nie musi być przecież przez cały czas w lokalu, ale powinien być przynajmniej w okresie głosowania i przynajmniej część czasu, kiedy komisja pracuje.
Wspomnieliśmy o tym, że frekwencja na wsi jest zwykle niższa, ale też poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości jest zwykle wyższe. I czy to nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość wprowadza te zmiany w prawie, licząc na to, że uda się zdobyć więcej głosów podczas nadchodzących wyborów?
Ale tam są także mieszkańcy głosujący na inne partie. Wspominał pan chociażby o głosach oddawanych na PSL, ale także inne partie. Także jest to działanie profrekwencyjne. My nie stawiamy na to, że akurat w każdym z tych lokali, który zostanie dodatkowo otwarty, będzie preferencja tylko i wyłącznie dla jakiejś jednej partii politycznej. To Polacy decydują, na kogo głosują.
No myślę, że w tej jednak grupie dowiezionej będzie najwięcej zwolenników Prawa.
Ale co, cieszymy się, że także mieszkańcy terenów wiejskich popierają program i działania Prawa i Sprawiedliwości. To z mojego punktu widzenia dobra wiadomość, bo my staramy się realizować swój program wyborczy, a jeżeli jest on dobry dla Polski, dla Polaków, to dlaczego nie mieliby głosować na naszą partię.
A jeżeli chodzi o tempo przyjmowania tej ustawy?
No trzeba to zrobić co najmniej kilka miesięcy przed wyborami, ale nie są to zasadnicze zmiany, które zmieniają bardzo gruntownie sposób głosowania, w przeciwieństwie choćby do propozycji dotyczącej głosowania przez internet, bo to już jest zmiana zasadnicza i sposób oddawania głosów nieznany dotychczas u nas i wymagałaby także dużych przygotowań technicznych. Być może będzie to do zastosowania, ale przy kolejnych wyborach.
Poseł Stefan Krajewski podzielił się taką wyważoną opinią na temat zmian w kodeksie wyborczym, ale wicemarszałek Sejmu z PSL Piotr Zgorzelski mówił po głosowaniu w Sejmie, że złe zmiany wchodzą w życie z naruszeniem dobrego obyczaju i także rozwiązań konstytucyjnych. Jakie rozwiązania konstytucyjne miał na myśli Piotr Zgorzelski?
To nie wiem, bo z kolegą wicemarszałkiem nie rozmawiałem tutaj w momencie, kiedy udzielił tego wywiadu gdzieś. Natomiast no, kiedyś to się źle kojarzyło, dowożenie do wyborów, bo to było nawet traktowane jako taka trochę nawet naginanie, kombinacja, żebym dowiózł swoich wyborców, to wygram wybory z kimś innym. To się dzieje często przy tych głosowaniach do samorządu, kiedy tam 5 głosów może zdecydować o tym, że ktoś zostanie radnym, czy też nie, no bo już przy wyborach parlamentarnych czy prezydenckich, no to już to tak nie działa. Natomiast tak o tym się mówiło. te doważenie w historii, bo te są kraje, gdzie jest po prostu obowiązek głosowania i tam się wprowadza obowiązek, że każdy ma wziąć udział w głosowaniu, oczywiście w wyborach, oczywiście może oddać głos ważny, głos nieważny, ale to też może być podważane później, dlaczego na przykład tyle głosów jest nieważnych. No i tutaj takie zdanie wyraził pan marszałek Zgorzelski. Być może miał jakieś opinie czy konstytucjonalistów, czy prawników, których ja nie widziałem. Dlatego te słowa padają.
Koalicja Obywatelska proponowała z kolei głosowanie korespondencyjne. Co na to Polskie Stronnictwo Ludowe? To byłby dobry pomysł na to, żeby w ten sposób zadziałać profrekwencyjnie?
Oczywiście, czy głosowanie przez internet, czy głosowanie korespondencyjne, ono też zwiększa frekwencję, natomiast jest to działanie profrekwencyjne, natomiast to byłby wtedy system mieszany, bo to nie jest tak, że to byłyby typowo wybory kopertowe, o których rozmawialiśmy przed wyborami prezydenckimi, ale osoby, które nie mogą z jakichś przyczyn do tego lokalu dotrzeć, mogłyby zagłosować w ten czy inny sposób. No tutaj rozwiązania są różne, poprawki nie zostały przyjęte, więc dzisiaj pewnie one się pojawią znowu w Senacie.
W 2020 roku nie było problemu, żeby wprowadzać wybory korespondencyjne. Dlaczego teraz taka opcja nie jest brana pod uwagę?
Wtedy była sytuacja nadzwyczajna, pandemiczna i przypomnę, że to głównie powody sanitarne przyczyniło się do tego, że w pewnym momencie zaproponowaliśmy wybory korespondencyjne. Jak przypomnę, wtedy totalna opozycja była całkowicie przeciwko tego typu wyborom, więc dzisiaj dziwię się, że w sytuacji, kiedy nie ma pandemii, kiedy możemy normalnie ze sobą się spotykać, Koalicja Obywatelska próbuje wracać do pomysłu, który bardzo mocno krytykowała, ośmieszała, wieszała wszelkie złe informacje na tym, mówię o niekonstytucyjności. Dziś przypomnę, że w sytuacjach szczególnych wyborcy mogą skorzystać z głosowania korespondencyjnego, jeżeli wcześniej zgłoszą się i pokażą powód, chociażby wyjazd czy inną sytuację nadzwyczajną, mogą korzystać z głosów korespondencyjnych. Natomiast stosowanie tego na powszechną skalę wydaje się nie do końca zrozumiałe w sytuacji, kiedy możemy normalnie pójść zagłosować. Akt wyborczy jest także swego rodzaju elementem takiego świadectwa zainteresowania życiem obywatelskim, życiem kraju. Minimalny wysiłek związany z pójściem do lokalu wyborczego nie jest zbyt duży, aby zagłosować na tych reprezentantów, którzy mają nas przez kolejne lata reprezentować czy w Sejmie, czy potem w samorządzie i w naszym imieniu sprawować władzę. Natomiast nie widzę tutaj żadnego powodu do niekonstytucyjności tego projektu ustawy, o którym w tej chwili rozmawiamy. Być może jest to takie rzucenie, żeby zniechęcić część słuchaczy do jakiegoś pomysłu ustawowego.
Czy nie ma żadnych obaw, że na wybory zabraknie ludzi w komisjach i mężów zaufania? Ma być około 6 tysięcy więcej, komisji więcej. To jest znaczny wzrost z dotychczasowych 27 tysięcy.
Dotąd nie było tego typu problemów. Każdy z komitetów startujących w wyborach może zgłaszać swoich przedstawicieli do komisji wyborczych. Jeżeli będzie ich za mało, może potem zgłaszać także męża zaufania. W razie czego to wojewodowie będą także podejmowali kroki, aby zapełnić luki, gdyby takie były. Ale wydaje się, że raczej w żadnych wyborach, które dotąd były, nie było problemów z członkami komisji wyborczej. Nie sądzę, aby w tym roku było podobnie.
Teraz zmianami w kodeksie wyborczym zajmie się Senat, a my zmieniamy temat. Niemiecki rząd zapowiedział dostarczenie Ukrainie czołgów Leopard. W pierwszym etapie Niemcy chcą dostarczyć 14 takich maszyn. Tak samo jak Polska do koalicji, które będą przekazywać czołgi, dołączają kolejne kraje, m.in. Kanada, Portugalia. Czy jesteśmy świadkami zaostrzenia polityki Zachodu wobec Rosji, a zarazem wzmocnienia fali potrzebnej militarnej pomocy dla Ukrainy?
Polska od dawna mówiła o tym, że potrzebna jest duża pomoc militarna Ukrainie, jeżeli ma ona utrzymać niepodległość i obronić się przed Rosją. Byliśmy jednym z pierwszych państw, które dostarczały uzbrojenie armii ukraińskiej, ale także tej pomocy humanitarnej, o której wielokrotnie także rozmawialiśmy. Wojna na Ukrainie jest wojną konwencjonalną, przynajmniej jak dotąd, i miejmy nadzieję, że nie zmieni się jej charakter. No i ta wojna wymaga tych też konwencjonalnych rodzajów uzbrojenia. Do niedawna najwięcej mówiło się o obronie przeciwlotniczej przed atakami rosyjskiego lotnictwa, rosyjskich dronów, ale walki toczą się także na lądzie i tam decydują się chyba losy tej wojny. Stąd oprócz lekkiego sprzętu, który łączności i tych środków przeciwlotniczych, armia ukraińska potrzebuje także czołgów. W trakcie walki przecież część sprzętu, nie tylko rosyjskiego, ale także ukraińskiego, jest niszczona. Rosja ma także przewagę liczebną w sprzęcie i stąd potrzebne jest wsparcie. Polska dotychczas przekazywała głównie czołgi jeszcze pamiętające czasy Związku Sowieckiego i Układu Warszawskiego, te, które były nie tylko na wyposażeniu polskiej armii, ale także innych armii dawnego bloku wschodniego. Teraz zaczynamy mówić o nowocześniejszych czołgach produkcji zachodniej. Był duży opór ze strony państw zachodnich, aby ten nowoczesny sprzęt przekazywać. Niemcy, o których pan wspomniał, niestety należą do tych państw, które od samego początku są bardzo niechętne wysyłaniu broni i zaopatrzenia na Ukrainę. Długo Olaf Scholz, kanclerz Niemiec, stawiał opór. Nawet już prasa niemiecka zaczęła pisać o tym, że Niemcy są nie najlepiej postrzegani w Europie z tego powodu i być może także ta presja wewnętrzna, presja mediów, ale także takich państw jak Polska, które zabiegały o stworzenie koalicji państw, które by zechciały wysłać czołgi do Ukrainy, w końcu przyniosło efekty. Przypomnę, że Leopardy produkcji niemieckiej powinny mieć także zgodę kraju producenta na to, aby inne państwa mogły te czołgi na Ukrainę wysłać, w tym Polska. Udało się tę koalicję stworzyć, kilkunastu państw, które czołgi chcą wysłać na Ukrainę. Cieszę się, że to w końcu nastąpi. Pozostaje kwestia, jak rozumiem, rozmów technicznych, kiedy się to odbędzie, aby jak najszybciej, no i plus wyszkolenie załóg, bo jest to nowy sprzęt. Jeżeli nawet armia ukraińska posiada czołgistów, to w przeszkolonych do obsługi sprzętu postsowieckiego, a teraz muszą przestawić się na nowy rodzaj broni, to na pewno zajmie co najmniej kilka tygodni, a może i kilka miesięcy. Z naszego punktu widzenia polskiego, ale także międzynarodowego, najważniejsze, aby ten sprzęt jak najszybciej dotarł na Ukrainę i pozwolił Ukraińcom skutecznie powstrzymać Rosjanom, a być może także i przejść do ofensywy.
Czy polityka Niemiec zmieniła się radykalnie, czy przekazanie Leopardów i zgoda na ich przekazywanie przez inne kraje to taki symboliczny, polityczny gest?
Miejmy nadzieję, że ewaluuje to stanowisko Niemiec. My jako posłowie, przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicji Polskiej, od początku też mówiliśmy, że jednak trzeba tej solidarności europejskiej, że nie może być tak, że poszczególne kraje się wyłamują. Oczywiście w różny sposób uzasadniając albo to, że trzeba mieć dobre relacje z Putinem, albo to, że lepiej nie wchodzić w tą wojnę tak mocno. My od początku jako Polska czuliśmy tą potrzebę wsparcia Ukrainy. Zdaliśmy egzamin, jeśli chodzi o pomoc humanitarną, wsparcie dla tych uchodźców, którzy uciekali przed wojną, ale też przekazanie sprzętu to jest też ważne i potrzebne i dobrze, że tak się działo. No my też, myślę, najbardziej to czujemy, bo jesteśmy najbliższym sąsiadem. Niejednokrotnie i parlamentarzyści, i samorządowcy jeździli na Ukrainę, by spotykać się z politykami, z samorządowcami, rozmawiać o tych potrzebach, co jest im najważniejsze, co jest konieczne. I też zdajemy sobie sprawę, że gdyby Putinowi udało się zająć Ukrainę, no to pewnie też nie byłoby ostatnie jego słowo, tylko by to wzmacniało. I każde działanie, które prowadzi do tego, że osłabia Rosję, że powoduje, że Ukraina może podawać dane o kolejnych odbitych miastach, odbitych miejscach, jest informacją pozytywną dla nas i powinniśmy zrobić wszystko, by ten konflikt jak najszybciej się zakończył. Ukraińcy mają wolę walki, co udowodnili, mają chęć tej odzyskania niepodległości od początku.
Utrzymania.
I to się nie zmienia.
Na szczęście odzyskiwać nie muszą.
W niektórych miejscach, znaczy całościowo nie, ale w niektórych miejscach już muszą odzyskiwać, tak? Bo to są pojedyncze, ale była próba przecież zmiany flagi, wprowadzania urzędów, także całościowo utrzymania, tak? Dziękuję.
Kreml, Władimir Putin swoją drogą już przecież formalnie na papierze wprowadził te Republiki Ługańską, tak, Donieckie, tak, do Rosji.
Tak, więc to tutaj tak, ale mówiąc precyzyjnie, utrzymanie i to jest potrzebne dzisiaj. Nie ma żadnego wytłumaczenia, że ktoś mówił, że stosunki gospodarcze nie pozwalają na to, albo nie daj Boże to, co słyszymy z ust kluczowych polityków, ważnych polityków w Europie, że warto rozmawiać. No, z terrorystami się nie negocjuje i tutaj zachowuje się Putin i rosyjska armia jak terroryści, bo mówiąc o takiej wojnie wręcz na polu bitwy, no to zdajemy sobie sprawę, że padają strzały, ludzie giną z jednej i z drugiej strony, ale taki bestialski atak na ludności cywilnej, ostrzał szpitali, osiedli, szkół, no to nie znajduje żadnego usprawiedliwienia. I mam nadzieję, że ci bestie, tak powiem, zostaną rozliczone po wszystkim, zostaną ukarane, bo inaczej sobie tego nie wyobrażam.
Zapytałem na początku o symboliczny gest, dlatego że teraz mowa jest o przekazywaniu kilku czołgów z każdego kraju, jeżeli chodzi o Leopardy. Tymczasem już pół roku temu Polska wysłała 250 czołgów. Zatem na ile to czołgowe wsparcie, o którym teraz głośno, o którym mówimy, może zmienić losy wojny?
No to myślę, że to nie będzie jedna dostawa, że będzie tych dostaw więcej. Też słyszymy o tym, że Amerykanie przekażą swoje czołgi Abramsy, więc to wszystko jest ważne, bo każda ilość, ona ma szansę zmienić wynik tej wojny.
Chodziło też być może o zmianę nastawienia niektórych państw, które jeszcze do niedawna w ogóle nie chciały mówić o przekazywaniu tego typu broni. Wspomnieliśmy chociażby o Niemczech i miejmy nadzieję, że to jest początek raczej takiej współpracy na rzecz dozbrojenia armii ukraińskiej, a nie jej zakończenia.
A czy zgadzacie się, panowie, z oceną Wołodymyra Zełenskiego, że Rosja liczy na przeciąganie wojny i wyczerpanie ukraińskich sił?
Oczywiście, że tak. To widać, że ta wojna toczy się inaczej niż początkowo zamierzał Putin. On myślał raczej o blitzkriegu, o bardzo szybkim zajęciu Ukrainy i pewnie zmianie rządu tak, aby podporządkować sobie Ukrainę. To się na szczęście nie udało. Dziś jest to wojna na wyczerpanie. Ataki armii rosyjskiej w dużej mierze koncentrują się nie na samym froncie, tylko na atakach na zaplecze, na system energetyczny. W okresie zimowym to oczywiście miało prawdopodobnie doprowadzić do załamania morali Ukraińców, do prowadzenia do tego, aby władze ukraińskie zdecydowały się na jakieś rozmowy, na rezygnację przynajmniej z części terytorium. Dzięki pomocy z Zachodu, także i z Polski, ta pomoc, przypomnę, dotyczy nie tylko i wyłącznie sprzętu wojskowego wysyłanego na Ukrainę, ale także pomoc w szybkiej naprawie tego systemu energetycznego, wysyłanie urządzeń, które pozwalają wytwarzać prąd w domach praktycznie, tak aby zapewnić jako takie warunki życia. To także pomoc finansowa, dzięki której państwo ukraińskie może w ogóle funkcjonować, wypłacać wynagrodzenia, emerytury, bo dziś państwo ukraińskie, no, będąc odcięte od możliwości eksportu i produkcji na niektórych fragmentach swojego terytorium, ma olbrzymie kłopoty z zapewnieniem środków na normalne funkcjonowanie. Putin liczy także na swego rodzaju zmęczenie Zachodu, państw zachodnich. Przecież to, co się dzieje w internecie, różnego rodzaju informacje wyolbrzymiające kłopoty energetyczne, inflacje, skoki cen, u nas są częścią takiej polityki wewnętrznej i sporów między różnymi partiami politycznymi, ale to jest także fragment wojny propagandowej prowadzonej przez Rosję. Rosja liczy na to, że społeczeństwo zachodnie, nieprzyzwyczajone do wyrzeczeń, do obniżenia standardu życia, w jakimś momencie zacznie naciskać na polityków, aby dogadać się jak najszybciej z Rosją, bez względu na to, na jakich warunkach, nawet kosztem Ukrainy, po to, żeby wrócić do komfortowego, bezpiecznego życia. I na pewno jest to jeden z celów Putina, który także jest dzisiaj niestety realizowany. I mam wrażenie,
że... A może ten cel został już osiągnięty, skoro Olaf Scholz i Emmanuel Macron mówią, że z Putinem trzeba rozmawiać.
Ale ci dwaj politycy od dawna już mówili o tym, że trzeba rozmawiać. Oni przecież tuż po rozpoczęciu agresji rosyjskiej na Ukrainę próbowali wielokrotnie z Putinem rozmawiać. Macron systematycznie co 2-3 dni dzwonił do Putina, nie przyniosło to żadnego efektu i dzisiaj moim zdaniem też nie przyniesie to efektu. Rosja tak naprawdę przyzwyczajona jest do tego, że rozmawia się z nią z pozycji siły i dopóki tej siły nie widzi, to nie będzie chciała rozmawiać, a przynajmniej nie w taki sposób, jak Zachód by sobie tego życzył.
My też jako ta odpowiedzialna część opozycji, też jeżeli mówimy o inflacji, o podwyżkach, o tych wysokich cenach, no to też często mówimy, to w wielu programach pada, w wielu wystąpieniach, że trzeba oczywiście uznać, co ta część, która zależy od wojny, no ale też są te zmiany, które no zależą też od polityki tutaj wewnętrznej, więc to też trzeba zawsze rozdzielić, tak. Natomiast tutaj jeszcze co do Zachodu, ja myślę, że dobrze, że my jako Polska naciskaliśmy na Niemcy i ciągle naciskamy. Dobrze, że odbyły się te rozmowy niemiecko-amerykańskie. Też Niemcy widzą, że jeśli chcą się określać mianem lidera Europy, a często tak było, no to muszą współpracować, a nie zostać samotną wyspą, jeśli wszyscy wkoło chcą pomóc i szukać tego rozwiązania. Dzisiaj odbywa się w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej dyskusja na temat ukraińskiego zboża. I też mówimy, gdyby cała Europa w czerwcu czy w lipcu podjęła decyzję, że przeprowadzi skup interwencyjny tego zboża z Ukrainy, czy stratem około 30 milionów ton. To jest po milion z jakimś tam niedużą rezerwą średnio na kraj członkowski. Można by było rozwiązać ten problem i każdy by wziął jakiś udział w tym rozwiązaniu, a tak no to ponad 2 miliony, niektórzy mówią, że dużo więcej tego zboża trafiło do Polski i my jako państwo przygraniczne tutaj z sąsiad Ukrainy będziemy odczuwali najbardziej negatywne skutki, jeśli to zboże tu zostanie. Więc takich rozwiązań trzeba. Jest komisarz z Polski, komisarz Wojciechowski i my też jesteśmy do dyspozycji, żeby o tych wspólnych rozwiązaniach rozmawiać, bo akurat co do kwestii i wsparcia, i tej kwestii bezpieczeństwa Polaków, i mówiąc o bezpieczeństwie militarnym, ale też bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo żywnościowe, jesteśmy zgodni z rządzącymi, z rządem, więc tutaj takie rozwiązania możemy przyjmować.
Z niepokojem obserwujemy, lecz nie tylko to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, ale również na naszym krajowym podwórku. To już kwestia właśnie odpowiedzialności za słowa. O niej porozmawiamy w kolejnej części naszej audycji. Były szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski tydzień temu był gościem Radia Z. W trakcie rozmowy dziennikarz zapytał go, czy wierzy w to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości myślał przez chwilę o rozbiorze Ukrainy. Sikorski odpowiedział: myślę, że miał moment zawahania w pierwszych 10 dniach wojny, gdy wszyscy nie wiedzieliśmy, jak ona pójdzie, że może Ukraina upadnie, gdyby nie bohaterstwo prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i pomoc Zachodu. Różnie mogło być. Czy te słowa polskiego popularnego nie tylko w kraju, ale i w Europie polityka możemy traktować poważnie?
Wstyd, po prostu wstyd. Czasami to, co mówi pan Sikorski, to nie wiadomo jak traktować, czy jako dowcip, satyrę, czy próbę zbadania, jak na to zareagują, czy po prostu chęć zdobycia popularności. Bo to nie pierwsze słowa, nie pierwszy wpis w mediach społecznościowych, który budzi olbrzymie kontrowersje. Tego typu pogląd pana Sikorskiego wyraźnie stoi zgodnie z propagandą rosyjską, jest na pewno przez Rosjan już wykorzystywane w propagandzie. Podobnie jak wcześniejszy wpis dotyczący uszkodzenia Nord Streamu 2, gdzie jeszcze, gdy nikt tak naprawdę nie był w stanie powiedzieć, co się wydarzyło, to pan Sikorski już autorytatywnie stwierdzał, że na pewno to zrobili Amerykanie, jeszcze im za to dziękował, co już Rosjanie wykorzystali na forum międzynarodowym. Na szczęście nawet politycy Koalicji Obywatelskiej troszkę się dystansują od tych słów. Ja natomiast mam wrażenie, że ten pan...
Donald Tusk powiedział ostatnio, że nikt nie zrobił dla Ukrainy tak dużo jak Radosław Sikorski.
To przypomnijmy, że pan Sikorski swego czasu, jak rozmawiał z Ławrowem, czy w trakcie rozmów z Putinem, z Donaldem Tuskiem, padała kilkanaście lat temu propozycja rozbioru Ukrainy i wtedy jakoś władze dzisiejszej Platformy Obywatelskiej, a ówcześni rządzący, nawet nie chcieli poinformować społeczeństwa o tym, że tego typu propozycje padały. A przecież gdyby zaczęto informować o tym naszych sojuszników zachodnich, to być może dużo wcześniej zaczęłoby się tworzenie takiej koalicji antyrosyjskiej, jaką mamy dzisiaj po agresji rosyjskiej na Ukrainę. Wstyd po prostu za pana Sikorskiego, władze Koalicji Obywatelskiej powinny jednoznacznie potępić tego typu wypowiedzi. No i zostaje jeszcze jeden element. Pan Sikorski jako eurodeputowany, z tego co pamiętam, uzyskał z dodatkowych źródeł zarobkowania za konsultacje różnego rodzaju ponad 800 tysięcy euro, ile mnie pamięć nie myli. I do końca nie wiemy, skąd te pieniądze pochodzą. Stąd zaczynają się pojawiać głosy o tym, że pan Sikorski na tle choćby tego, co dzieje się dzisiaj w Parlamencie Europejskim, w strukturach Unii Europejskiej, może być uznawany za lobbystę jakiegoś państwa, nie wiadomo jakiego. Niektórzy nawet sugerują, że może mieć związek z jakimś państwem na wschodzie. Na pewno te słowa niedobrze są w Polsce przyjmowane, także na arenie międzynarodowej, służą przede wszystkim propagandzie rosyjskiej i wstyd, że totalna opozycja nie potrafi jednoznacznie od tych słów się zdystansować i potępić tego człowieka.
Stefan Krajewski, jak ocenia wypowiedź byłego szefa MSZ, obecnie eurodeputowanego Radosława Sikorskiego?
Takie słowa nie powinny paść z ust żadnego z polityków, nawet już nie mówiąc o tych polityków z pierwszych stron gazet, tych, którzy wiele lat w polityce funkcjonują, ale tych, którzy stawiają czasem nawet pierwsze kroki w polityce, gdzieś lokalni politycy, bo to oczywiście, że jest zapisane, jest wycięte później jeszcze odpowiednio z kontekstu i wykorzystane przez tą propagandę Kremla. Na to zgody nie może być. Od tych słów powinni się wszyscy odciąć i potępić, bo dziwi to, że padają te słowa z ust polityka, który no duże doświadczenie miał i jeśli chodzi o dyplomację, sprawy zagraniczne, wcześniej obronność, tak, w jednym rządzie wtedy Prawa i Sprawiedliwości, później w rządzie Platformy Obywatelskiej z PSL-em był, zajmował kluczowe funkcje, więc tym bardziej to dziwi. To nie jest też jednostkowa rzecz, bo przecież o Nord Stream, kiedy komentował te zdarzenia, tak samo no, padły słowa, które zostały wykorzystane i to musi zastanawiać, po co w ogóle właśnie takie słowa, czasem lepiej nic nie powiedzieć niż takie rzeczy.
Zastanawiam się, czy to są jego prawdziwe poglądy, czy robi to na czyjeś zamówienie?
Ja czasem w Polsce, jak słucham niektórych polityków, to w ogóle zastanawiam się, skąd się biorą takie słowa i co autor miał na myśli, mówiąc w tej chwili, w momencie, kiedy wszyscy staramy się jednak wznieść ponad te podziały polityczne i jak coś mówię, nie chciał czegoś skomentować, mógł to przemilczeć po prostu. Ale też jest taka mania wielu polityków, że chcą być pierwsi, coś napisać innego, czy powiedzieć innego, żeby wszystkie media później przyszły. No mamy słynną Pietruszkę Podlaską, która w całej Polsce jest bardzo, bardzo często cytowana, że nie ma inflacji, bo pietruszka potaniała. Więc różne te komentarze padają.
Czasem rzeczywiście warto zmilczeć, zamiast coś powiedzieć. Jeżeli przyjąć wersję, że to jest jakby tylko z własnej inicjatywy, to nie najlepiej to świadczy o stanie umysłu pana Radosława Sikorskiego i o tym, na czyją rzecz on działa, bo jest to ewidentnie działanie antypolskie. Przyjmijmy, że nie jest to ta gorsza wersja, w której działa na czyjeś zlecenie.
Dlatego do polityków apelujemy o rozwagę, a do naszych słuchaczy o ostrożność w ocenie wypowiedzi polityków. Dziękuję serdecznie za spotkanie. W studiu gościliśmy wiceministra edukacji Dariusza Piątkowskiego z Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo.
I posła Stefana Krajewskiego z Koalicji Polskiej PSL.
Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję za wspólnie spędzony czas, za niespełna 10 minut, najnowsze wiadomości, następnie popołudnie z Polskim Radiem Białystok, które poprowadzi Marcin Kozłowski. Gry polityczne wracają za tydzień. Michał Buraczewski, do usłyszenia.